studiu wschodnim wracamy do rozmowy o Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Rozmawiamy z Krystyną Rzędzian i doktorem Marcinem Gabskim z Muzeum Narodowego w Lublinie. Przed przerwą wspomnieliśmy o akcji zbierania pamiątek i opowieści, historii kresowych właśnie. Akcji, którą koordynuje pani Krystyna Rzędzian. Więc pani Krystyno, kim są osoby, które zdecydują się, czy zdecydowały się przekazać jakieś pamiątki lub i opowiedzieć swoje historie związane z kresami? Dlaczego oni decydują się właśnie na ten gest? Co ich motywuje? Bo przecież państwo z nimi rozmawiacie, więc zapewne wiecie dlaczego.
Taką najsilniejszą motywacją zgłaszaną przez naszych darczyńców jest chęć zachowania wspomnień o kresach. Boją się, że to jest starsze pokolenie, prawda? Ono nieuchronnie odchodzi i boją się, że wraz z ich odejściem ta pamięć zginie, że te obiekty, które gdzieś ze sobą przywieźli, te pamiątki, które dla nich mają olbrzymie znaczenie, zostaną zapomniane gdzieś w szufladach, gdzieś w piwnicach, że kolejne pokolenie, ich rodziny być może nie będą w stanie zrozumieć tego, jak ważne miały dla nich znaczenie. Dlatego chcą, żeby przekazać je w miejsce, gdzie właśnie one zostaną uchronione i przed zniszczeniem, i przed zapomnieniem. I my to właśnie gwarantujemy, że te obiekty nie zostaną zniszczone. Nasz dział konserwacji o nie zadba, żeby jeżeli już w tym momencie mają jakieś uszkodzenia, to będą naprawione. Zadbamy o to, żeby były przechowywane w dobrych warunkach. Będziemy je pokazywać zarówno na ekspozycjach, na ekspozycji stałej, czy tak jak Marcin już wspominał, w formach publikacji, czy cyfrowych, czy drukowanych. Natomiast te wspomnienia, którymi się z nami dzielą, one również będą publikowane, właściwie już są publikowane. Tutaj też już wspominaliśmy o tym, że prowadzimy profil facebookowy poświęcony Muzeum Ziem Wschodnich i tam już w tym momencie są zamieszczone fragmenty dwóch takich rozmów. Cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród naszych oglądających, obserwujących ten profil facebookowy. I chciałabym podkreślić, że to naprawdę ma olbrzymie znaczenie, to zachowywanie wspomnień, rejestrowanie ich. Jedna z osób, z którymi rozmawialiśmy w lipcu, dowiedzieliśmy się niedawno, że ta pani zmarła. Raptem kilka miesięcy, prawda, po naszej rozmowie. Także tak jak mówię, to naprawdę jest pokolenie, które nieuchronnie odchodzi. To jest naprawdę ostatni moment i niezwykle zależy nam na tym, żebyśmy te wspomnienia mogli ocalić, bo często to jest naprawdę jedyny ślad, jedyna możliwość, żeby takie osoby, ich twarze, ich głosy i te właśnie wspomnienia, żeby je zachować.
No tutaj jeśli chodzi o dokumentowanie właśnie tego typu historii, no właściwie czas nie jest waszym sprzymierzeńcem. Niestety.
No niestety gonimy, robimy co możemy, natomiast ten czas płynie. Mamy też w planach szersze przeprowadzenie tej akcji, bo w tym momencie działamy w Lublinie. No, sytuacja pandemiczna powstrzymała nasze plany wyjazdowe, bo mieliśmy już umówione na listopad takie terenowe punkty zbiórki w Katowicach i we Wrocławiu, ale my do tych planów wkrótce powrócimy. Wiemy, że tam na tych terenach właśnie może być najwięcej osób, które mogą być zainteresowane udziałem w naszej akcji. Wiemy też to bezpośrednio od nich, bo zgłaszają się do nas mailowo czy telefonicznie. Także podtrzymujemy relacje z Katowicami, z Muzeum Śląskim i z Ossolineum we Wrocławiu. Planujemy także kolejne takie punkty zbiórki i robimy co możemy, żeby ten czas prześcignąć. Natomiast no, z drugiej strony też warto wspomnieć, że jak najbardziej interesują nas też relacje tak zwanych wtórnych świadków, to znaczy kolejnego pokolenia dzieci czy wnuków kresowian, którzy poznali opowieści rodziców, czy mają pamiątki po rodzicach i chcą nam ich historię i same te obiekty przekazać. I takie przekazy też już miały miejsce, także jak najbardziej zachęcamy do kontaktu również kolejne pokolenia.
Teraz pytanie do pana doktora Gabskiego. Cały czas muzeum jest na etapie budowania tej bazy przedmiotów, bazy artefaktów, które będzie można oglądać w muzeum. Swego czasu państwo też informowali opinię publiczną o obrazie, który udało się pozyskać z prywatnych zbiorów, obrazie Scena batalistyczna ze Stefanem Czarneckim, który wówczas, jak słyszeliśmy, był najcenniejszym obiektem w zbiorach.
Staramy się na bieżąco jakby pozyskiwać kolejne obiekty. W tym roku z tych przedmiotów, które udało nam się pozyskać, myślę, że mogę powiedzieć o jednym bardzo nieoczywistym, ale jest to skarb dirhemów arabskich i srebrnej biżuterii, tak zwany skarb z Pińska. Pińsk jest na terenie dzisiejszej Białorusi. Jest to skarb znaleziony w latach 30. XX wieku, czyli to było na terenie powiatu pińskiego. I on trafił do prywatnej kolekcji już wówczas. Nam udało się to uzyskać od spadkobierców bardzo znanego w Polsce kolekcjonera, numizmatyka. Jest to skarb ozdób właśnie z X-XI wieku, przepięknych, właśnie związanych z tym obszarem pogranicza polsko-ruskiego. Mówię o tym jako rzeczy nieoczywistej, ale no, nasza wystawa zaczyna się gdzieś tam głęboko w średniowieczu i to rzeczywiście stanowi takie cymelium, którym będziemy się mogli chwalić. Już tutaj prezentowaliśmy to z koleżanką na międzynarodowej konferencji. Ten skarb i on wzbudził bardzo duże zainteresowanie badaczy z całego świata, ponieważ no, jest jakby to, tych skarbów średniowiecznych z tego okresu nie ma zbyt wiele i to rzeczywiście jest rzecz niezwykle droga i cenna z punktu widzenia naszej pracy muzealnej. Kolejnym takim niezwykłym przedmiotem, i to też jest przedziwna zupełnie historia, jest bardzo duża srebrna taca pochodząca z XIX wieku. Została wykonana przez lwowskiego złotnika Barucha Dornhelma, jednego z najsłynniejszych lwowskich XIX-wiecznych złotników. Jest to taca, która przedstawia obronę Trębowli. Wydarzenia z XVII wieku, Turcy, którzy atakują Trębowlę i niezwykła postawa Doroty Chrzanowskiej, która grozi, że się przebije nożem, jeżeli obrońcy nie będą walczyli z Turkami, bo jej mąż, który był dowódcą tej fortecy, uważał, że nie ma szans na wygraną, że należy się poddać. Więc tą dramatyczną scenę złotnik przedstawił na tym przepięknym przedmiocie. I on też trafił w nasze ręce tych wyrobów Dornhelma. Nie jest zbyt dużo, nie ma zbyt dużo w polskich zbiorach. Między innymi wiem, że podobny obiekt znajduje się w Wilanowie, więc cieszymy się, że drugi taki przedmiot jest od kilku miesięcy w Lublinie. Ten akurat w Wilanowie dotyczy zupełnie innej jakby historii. Natomiast nasz może powiedzieć, że jest ładniejszy i lepszej klasy.
No tak, tutaj te kryteria oczywiście poza obiektywnymi, historycznymi.
Tak, oczywiście drobne tutaj. Tak, nie, no, to nas naprawdę ogromnie cieszy, że takie rzeczy udało się pozyskać. Udało nam się pozyskać też bardzo dużą kolekcję ceramiki huculskiej. To jakby cała moda na huculszczyznę, to myślę, że rozsadziłaby ramę naszego dzisiejszego spotkania. I jakby huculszczyzna sama w sobie jest szalenie interesującym tematem. Ale właśnie udało nam się pozyskać dużą kolekcję ceramiki huculskiej. To jest kilkadziesiąt obiektów. Udało nam się również nabyć szereg plakatów związanych z historią właśnie turystyki na terenie Kresów. Też to jest jeden z tych tematów, które nas bardzo mocno interesują, ponieważ też chcielibyśmy nakłonić naszych odbiorców, naszą publiczność do tego, aby oczywiście, ile to będzie możliwe, jeżeli rozwój pandemii nam na to pozwoli, aby nie tylko odwiedzić naszą placówkę w Lublinie, ale aby to spotkanie tutaj w Lublinie z Kresami skłoniło ludzi do wyjazdu na teren dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, aby zobaczyli, jak te miejsca wyglądają dzisiaj, jak żyją tam ludzie dzisiaj. Ja jako mieszkańc Lublina no, do granicy mamy bardzo blisko, czy to jest Białoruś, czy to jest Ukraina. Myślę, że tak jak wielu słuchaczy naszej audycji bywaliśmy wielokrotnie i mieliśmy okazję wielokrotnie być na Ukrainie, czy Białorusi, czy Litwy. Natomiast dla wielu mieszkańców zachodniej Polski dzisiejsza Ukraina jest jakimś obszarem zupełnie egzotycznym, w którym niewielu z nich gościło. Więc też myślę, że jedną z takich ważnych misji naszego muzeum jest zachęcenie do pojechania, zobaczenia Lwowa, zobaczenia Wilna, poznania tych miejsc.
To ale efektem bardzo... tego ma być na przykład jakaś współpraca z instytucjami czy firmami, choć właśnie...
Mówi tam... pan o turystycznymi takimi konkretnymi, znaczy no przede wszystkim współpracujemy z instytucjami kultury, instytucjami naukowymi. Też jako Muzeum Lubelskie, obecnie Muzeum Narodowym w Lublinie, współpracujemy z instytucjami na terenie Litwy i na terenie Ukrainy. Tutaj mamy dosyć bogate pole, jakby, jeżeli chodzi o współpracę. I są to relacje bardzo dobre, często przyjacielskie, czy z Muzeum Historycznym w Lwowie, czy z Pałacem Wielkich Książąt w Wilnie. Więc ja uważam, że też jakby w naszej pracy nie możemy zapominać o tym kontekście. Jesteśmy sąsiadami. Ta historia powinna nas łączyć, a nie dzielić. Powinniśmy widzieć te dobre, oczywiście złe, ale i dobre momenty, bo patrząc na dzieje, tych momentów dobrych było bardzo dużo i myślę, że może być sporo optymizmu w naszym podejściu do tego, jak będzie się kształtowała przyszłość.
To niezwykle istotne, co też pan powiedział. W takim razie jeszcze zapytam panią Krystynę Rzędzian, która, przypomnijmy, jest koordynatorem akcji zbierania pamiątek kresowych, akcji z kresów ocalone. Pani Krystyno, jakie są kryteria przyjmowania pamiątek? Mówiła pani wcześniej o opowieściach, o pewnych świadkach, ale też o tych osobach pośrednio związanych z wydarzeniami na kresach. Co decyduje o tym, że jakiś eksponat jest w waszym zainteresowaniu lub nie? Jak to wygląda?
Tak naprawdę interesuje nas praktycznie wszystko to, co łączy się z kresami. Tak jak już też pan wspomniał wcześniej, z wieloma często zupełnie niepozornymi przedmiotami wiążą się naprawdę ciekawe historie. Także nie ma jakiegoś jednego jasnego kryterium, na podstawie którego mielibyśmy jakiś obiekt przyjąć lub nie. Jeżeli przedmiot pochodzi z kresów, jest z nim związana właśnie jakaś opowieść, jeżeli osoba, która pochodzi z kresów, chce nam tę opowieść przekazać, to wtedy serdecznie zapraszamy i zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego w razie wątpliwości jakichkolwiek. Koleżanki z biura obsługi zbiórki wszystkie te wątpliwości na pewno rozwieją.
Ja myślę, że w tym kontekście też warto podać ten numer kontaktowy. To jest 726-022-100 albo też adres poczty mailowej zbiorka@mnwl.pl. Te informacje, te dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Muzeum Narodowego, w mediach społecznościowych i tam pod tymi kontaktami można te wątpliwości swoje rozwiewać, ale myślę, że też to, co istotne, bo przecież te pamiątki, one nie chodzi o to, że muszą być na tyle wartościowe, żeby trafiły od razu na wystawę, tak, ale przecież ten szereg akcji edukacyjnych, czy portal.
Tylko, że jakby tutaj oczywiście mamy te dwie rzeczywistości. Z jednej strony, tak jak mówiłem w przypadku tej tacy, załóżmy Barucha Dornhelma, to jest przedmiot niesamowicie spektakularny, tak, który tworzy nam całą atmosferę, jest wielka historia, która się z nim zwiąże. Ale z drugiej mamy często niepozorne przedmioty, takie jak książeczka do nabożeństwa, różaniec, krzyż, bryłkę ziemi, którą ktoś do nas przyniesie i z nimi się wiążą historie, które trudno byłoby bez tych przedmiotów jakby opisać.
Bo kresy to ludzie, historie ludzkie.
Tak, oczywiście, że tak. I jakby to należy podkreślić. To jakby rzuca zupełnie inne światło, bardzo, bardzo takie ludzkie podejście do wielu historii. Z tej wielkiej historii pisanej przez polityków, armię i dziejowe zawieruchy, my docieramy do tego najniższego pokładu osób, które to przeżyły, które przez to przeszły, które mają swoje własne emocje z tym wszystkim związane. I te przedmioty niezwykle pomagają nam w tworzeniu jakby tej historii Kresów, pokazanie jej wielowymiarowości, jej wieloetniczności często. No, jeden z takich niezwykłych obiektów, które do nas trafił w czasie zbiórki, to jest krzyż, takich jak wiele możemy spotkać w naszych domach, krzyż pochodzący z lat 30., ale to jest krzyż, który ojciec pani, która do nas ten krzyż przyniosła, założył na szyję i z tym krzyżem wracał do Polski, mając nadzieję, że wyniesie z tej całej zawieruchy drugowojennej właśnie głowę. I później był to jeden z najważniejszych przedmiotów ich domu przez wiele lat i ona uznała, że jakby ten krzyż nam ofiaruje. Więc siła jakby tego przedmiotu jest no, nieporównywalna. No, gdyby to był zwykły jakby obiekt bez tej historii, to myślę, że historyk czy historyk sztuki zruszyłby ramionami i powiedział, że na każdym targu staroci takich obiektów można znaleźć więcej i są niewiele warte. Ale z punktu widzenia tego, co my robimy, ten krzyż z tą opowieścią, on pokazuje nam ludzkie losy, ludzką determinację, a w tym momencie też ogromną wiarę tego człowieka, że właśnie dzięki opiece Boga on z tego wszystkiego wyjdzie.
To jeszcze... Tak, jeżeli jeszcze mogę, właśnie ten przykład z krzyżem, o którym Marcin wspomniał, jest jednym właśnie z takich bardziej wymownych, ale może jeszcze chciałabym podać inny taki przykład. Trafiła do nas skrzynia posagowa. Otóż wydaje się, że taki zupełnie zwykły mebel, prawda, przechowywany w każdym domu, ale okazuje się, że ta skrzynia była przechowywana w tej konkretnej rodzinie przez wiele lat, z pokolenia na pokolenie, przekazywana od matki do córki. Przewędrowała przez ziemie właśnie kresowe, trafiła koniec końców tutaj na tereny polskie. I okazuje się, że pani, do której należała ta skrzynia, w latach 60. przekazała do naszego muzeum, jeszcze wtedy lubelskiego, strój, którego używała wcześniej, w międzywojniu jej rodzina. I właśnie w tej skrzyni ten strój był przechowywany, prawda? Więc ja się śmieję, że ta pani wyprzedziła naszą akcję o dobre kilkadziesiąt lat, przekazując wcześniej tenże strój do naszych zbiorów, do działu etnograficznego, natomiast teraz jej potomkowie przekazali także tą skrzynię. A czy to jest tego typu historie też się pojawiają.
Czy to jest tak, że państwo też musicie uświadamiać tych darczyńców o skali na przykład danej historii, danego przedmiotu właśnie w tym kontekście też historycznym, czy oni jednak dosyć świadomie mają tę świadomość, z czym do was przychodzą, jaką wartość to może prezentować? Mówię o tej wartości takiej historycznej, kulturowej.
Dla tych osób te przedmioty mają przede wszystkim wartość taką osobistą, prawda, sentymentalną. Wiąże się z albo ich przeżyciami, albo przeżyciami ich rodziny. Zdają sobie sprawę oczywiście z tego, w jakim kontekście to wszystko się odbywało, prawda? Natomiast przychodząc do nas, obdarzają nas olbrzymim zaufaniem, bo powierzają nam w pewien sposób własne życie, tak? Własne historie. I to jest dla nich najsilniejsza motywacja, żeby właśnie, no bo tak, o tej wielkiej historii, o tych wielkich dziejach, o tym się mówi, o tym są podręczniki, o tym możemy przeczytać, obejrzeć, prawda? Natomiast ich indywidualne historie przechowywane gdzieś głęboko, albo w sercach, albo w szufladach, no nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby do nas nie przyszli.
Jeszcze pan doktor Gabski.
Nie, bo to jakby zgadzam się całkowicie z Krysią, że te historie, jakby istnieje świadomość w rodzinach jakby wagi tych historii. One dla tych rodzin są niezwykle ważne. I rzadko się zdarza tak, żeby ktoś przyszedł i powiedział, no mam tutaj coś w szufladzie i proszę, bo ja nie wiem, co z tym zrobić. Raczej jest to bardzo świadoma decyzja tego, że jeżeli te osoby odejdą, to ta historia jakby nie będzie miała swojej kontynuacji, że ona wraz z tymi osobami odejdzie.
Ale to też tak naprawdę jest dowód na to, że na to jak ważną placówką jest Muzeum Ziem Wschodnich. Tym bardziej.
Tak, to tym bardziej utwierdza na naszej pracy, przekonuje nas do tego, że warto to tworzyć. Oczywiście zdarzają się historie też jakieś przypadkowe, że ktoś wszedł w posiadanie jakiegoś przedmiotu i on jakby nie zna jego historii, wie, że jego proweniencja jest kresowa i nam ten przedmiot ofiarowuje. To za takie gesty też jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to pozwala nam zbierać bardzo różne materiały i mam nadzieję, że już za kilka lat będziemy posiadali duże repozytorium i historii mówionej, duże archiwa i fotograficzne, również zbiory muzealne i to wszystko pozwoli nam bardzo aktywnie tutaj działać i dbać o historię kresową.
Ja wiem, że to może nie jest jeszcze najlepsze pytanie, ale pewnie, bo też Państwo się z nim stykają, ale muszę je zadać, kiedy funkcjonujące już, jak powiedzieliśmy, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej otworzy swoje drzwi. To też myślę, że będzie bardzo ważne wydarzenie. Wiem, że to jest perspektywa no nie na, na najbliższe miesiące, ale no właśnie kiedy?
To jest pytanie oczywiście, na które wszyscy chcielibyśmy znać odpowiedź. Ja mogę powiedzieć, jakie są plany, prawda? Jak rok 2020 pokazał, jaki może mieć podejście naszych planów, ale jest plan, tak, jest plan, to jest ważne. W przyszłym roku chcielibyśmy uzyskać pozwolenie na budowę, ogłosić przetarg i myślę, że ten następnie około 3 lat trwałoby wykonanie, 2-3 lata obiektu. Taki realny czas to są 4 lata liczone od dzisiaj, czyli gdzieś w okolicach roku 2023-2024 powinniśmy muzeum otworzyć. Znaczy tak mówię, ponieważ no, gdybyśmy mieli pozwolenie na budowę, to byłoby mi zdecydowanie łatwiej wtedy ten czas liczyć. Dopóki tego pozwolenia nie będziemy posiadać, jest to ciągle pewien proces i plan.
Też niezależny od Państwa,
tak,
no ale,
tak.
Ale miejmy nadzieję, że ta cierpliwość się opłaci. Na to wszyscy liczymy.
Dziękujemy. No, zapraszamy serdecznie, też proszę śledzić naszą stronę, fanpage'a. Rzeczywiście się dzieje sporo. Jeżeli będzie możliwa praca z publicznością, my też różnego rodzaju aktywności będziemy podejmować. Będziemy pojawiali się na imprezach kresowych, które są organizowane w Polsce. Też tego typu inicjatywy chcemy sami kształtować i podejmować. Więc jeżeli tylko będzie możliwa praca z publicznością, zapraszamy fizycznie, żeby się z nami spotykać. Jeżeli nie, zapraszam do naszych aktywności za pośrednictwem internetu.
I do tego zaproszenia się oczywiście także przyłączam. Dr Marcin Gabski, kierownik działu edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie, koordynator Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej i Krystyna Rzędzian z działu sztuki i kultury wizualnej Muzeum Narodowego w Lublinie. To byli goście Studia Wschodniego, którzy opowiadali o Muzeum Ziem Wschodnich w Lublinie właśnie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Dziękujemy panu, dziękujemy państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpioł i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.